W zeszłym roku zaczęliśmy od Adama i Ewy, a skończyliśmy na świętym Janie. I kawałek zaczęliśmy świętego Pawła. Mówiliśmy tak pobieżnie o dziejach apostolskich i tak historycznie o świętym Pawle. I to miało stanowić taki wstęp do tego, co będzie w tym roku. Bo dzisiaj chciałbym, żebyśmy w tym roku zajęli się listami świętego Pawła. My mamy, jak otworzymy te listy, to po kolei mamy list do Rzymian, później do Koryntian, później do Galatów. Te największe listy, to są te takie najważniejsze, mówiące o sprawach. Wszystkie sprawy są ważne, ale są sprawy ważniejsze. My zaczniemy od listu do Koryntian. Do Rzymian dojdziemy pewnie, ale zaczniemy od listu do Koryntian. I dzisiaj będzie taki wstęp, może trochę też o Koryncie, żeby sobie uświadomić, ja jak mówię te wstępy, to chodzi mi o to, żebyśmy sobie uświadomili, że to nie, bo my to odbieramy dzisiaj jako pewien dokument. Czytamy, w kościele czytają, drodzy bracia, pozdrawiam was Paweł, ja i moi przyjaciele, ci, którzy pisali do was, a to byli konkretni ludzie. Paweł pisze do konkretnych ludzi, w konkretnej sytuacji życiowej, w konkretnym położeniu, z konkretnymi problemami. I dlatego, żeby się trochę orientować, to właśnie dzisiaj wstęp i później kilka zdań, kilka pierwszych wersetów, czy dwa pierwsze, jak nam się uda. Mam zegarek, także nie będę przeciągał, obiecuję. Jak nam się uda, dwa pierwsze rozdziały tego listu do Koryntian. Mamy w naszym Piśmie Świętym dwa listy do Koryntian. Było ich więcej, o czym za chwilę. I pierwsza taka cecha, która dotyczy Koryntu, to, że on jest nad morzem. Ma dwa porty. Kenchry, zaznaczone, i Lechajon, po drugiej stronie tej zatoki. A więc skoro są porty, to znaczy, że wiadomo, kupcy, handel, bogactwo i mieszanka kulturowa. I tak było już dawno, dawno, gdzieś Korynt to 9 wieków przed Chrystusem, mieszanka etniczna, mnóstwo różnych ludzi z całego świata. Takimi w czasach greckich przeciwnikami Koryntu to były Ateny, Ateny też są tam zaznaczone, prawda? Ateny nam są znane bardzo dobrze. I Sparta, która też nam jest znana. Sparta była, nie jest zaznaczona, ale jest poniżej. I oni ze sobą, wiadomo, w czasach greckich to były państwa, miasta, ze sobą rywalizowały. O różne szło sprawy, też o wyspy, o dojście do portów, do morza, do zatoki, takie sprawy. I później były czasy greckie, perskie i dla nas najważniejsze są czasy rzymskie, bo mieszkańcy Koryntu 140 lat przed Chrystusem zbuntowali się przeciwko Rzymianom, a więc Rzymianie, jak to mieli w zwyczaju, przyszli, zniszczyli wszystko, nie zostawili kamienia na kamieniu. I Korynt został dopiero odbudowany przez Cezara gdzieś 40 lat przed Chrystusem. I wtedy został odbudowany, kilka budowli zostało z tych czasów starożytnych, a później Rzymianie go odbudowali jako piękne, wspaniałe miasto z agorą, z tymi portami, bardzo bogate. I zaczęli się w Koryncie osiedlać przede wszystkim tak, wyzwoleni niewolnicy, byli żołnierze, kupcy, tego typu ludzie. I teraz jeżeli chodzi o mieszankę ludnościową, to było tam dużo Greków, dużo przybyszów z Syrii, dużo przybyszów z Palestyny, była diaspora żydowska, była synagoga, ponoć, jak pokazują wykopaliska archeologiczne, niedaleko Agory. Agora to jest taki rynek, gdzie chodzono, gdzie różne sprawy załatwiono. A więc cały świat. Dziękuję bardzo. Dziękuję za pomoc. To mniej więcej kojarzymy, prawda? Ciepło, prawda? Pięknie, wspaniale. Morze Jońskie, Śródziemne, wszystkie naokoło. Także dzięki. Całkiem miłe miejsce do życia. Skąd pojawili się tam Żydzi? To już od czasy Pana Jezusa i po Panu Jezusie pierwszy wiek. Była wspólnota żydowska, diaspora, tak jak powiedziałem, ci, którzy przybyli z Palestyny, ale w 49 roku cesarz Klaudiusz wydał edykt, który wypędzał Żydów z Rzymu. I teraz to nie byli wszyscy Żydzi wypędzeni, bo było ich za dużo. Najprawdopodobniej poszło o to, że Żydzi i chrześcijanie jakoś nie potrafili się porozumieć. Żydzi zaczynali prześladować tą młodą wspólnotę chrześcijańską, zaczęli ich traktować jako sektę. No to Rzymianie, patrząc na to, wszystkich wyrzucili. I dużo Żydów właśnie po tym edykcie Klaudiusza osiedliło się w Koryncie. To jest bardzo znaczące i ważne w tych wszystkich listach świętego Pawła, bo jak czytamy w Dziejach Apostolskich, Paweł, kiedy przychodził do jakiejś miasta, do jakiejś wspólnoty, to najpierw udawał się do synagogi. Wykorzystywał szabatowy dzień po to, żeby nauczać. Proszono go o to nauczanie, bo w szabat w synagodze przebieg nabożeństwa jest mniej więcej taki, że się czyta najpierw z pięciu księgów, później z proroków i później tak jakby daje się komentarz do tego, tłumacząc to, prawda? Bo czyta się po hebrajsku, a wykłada się wtedy no, w Koryncie po grecku oczywiście, bo to był powszechny język w tym pierwszym wieku po Chrystusie. A więc Paweł wykładał i na podstawie pism dochodził do Chrystusa. A więc udawał się do Żydów. A w Koryncie tak jakby to udawanie się do Żydów zostało przełamane, bo kiedy Żydzi go odrzucili, powiedzieli, nie chcemy cię słuchać, to Paweł powiedział, w takim razie ja idę do pogan. I zwrócił się do pogan i dlatego wspólnota chrześcijańska, gmina chrześcijańska, która powstała w Koryncie, miała trochę Żydów, trochę pogan prozelitów i trochę pogan zupełnie nawróconych Greków, którzy wyznawali inne religie. To jest, zaraz do tego jeszcze dojdziemy, to sobie o tym powiemy, ale jeszcze o takiej mieszance religijnej. Korynt, w Koryncie gdzieś tam w pierwszym wieku mogło żyć w Koryncie około 600 tysięcy ludzi, a więc bardzo, bardzo dużo. To jest połowa mieszkańców Rzymu, także to było jedno ze bardziej znaczących miejscowości, miast Imperium Rzymskiego. A jeżeli chodzi o religijność, to przede wszystkim królowała tam Afrodyta. Korynt był otoczony wzgórzami i na jednym z takich wzgórz była świątynia Afrodyty. Z Afrodytą nam się kojarzą afrodyzjaki i kojarzy nam się wolna miłość, ponieważ w świątyni Afrodyty był taki zwyczaj, że w pierwszym wieku było tam 1000 prostytutek sakralnych. A więc jak było święto, jak były jakieś uroczystości, to te uroczystości świętowano poprzez sakralną prostytucję. A więc rozwiązłość maksymalna. Świadomie o tym mówię, bo do tego też Paweł odwołuje się w swoim liście do Koryntian. Druga rzecz taka, która trochę nam mówi też o charakterze tego miasta, to powstała taka sztuka Korinteiastes, którą tłumaczy się łowca dziwek. I też potocznie takie określenie Korinthazestai oznaczało iść do prostytutki. A więc można powiedzieć, że w całym cesarstwie rzymskim jednoznacznie kojarzono mieszkańców Koryntu, prawda? Z rozwiązłością, za tym też szło oczywiście jakaś taka ogromna pochwała dla cielesności, tu seksualność, tak jak można powiedzieć, rób ta co chce, prawda? Po dzisiejszemu. I Paweł przychodzi do tego miasta, do całej mieszanki kulturowej i tam zakłada wspólnotę chrześcijan. W jaki sposób to się dzieje? Otóż Paweł przybywa tam w czasie drugiej swojej podróży. Może o tych podróżach jeszcze króciutko, bo wyróżnia się takie trzy wielkie podróże w życiu świętego Pawła. Misyjne oczywiście. Na początku Paweł gdzieś tam przychodzi na świat między 5 a 10 rokiem. Świętowaliśmy 2000-lecie jego narodzin w 2008, a więc możliwe, że około 8 roku. Później się nawraca, gdzieś to jest 34-35 rok po Chrystusie. I pierwsza podróż to jest podróż na Cypr i później tam na tereny dzisiejszej Turcji i wraca na sobór, tak zwany sobór jerozolimski, do Jerozolimy w 50 roku. Czyli ta podróż trwała mniej więcej 45 do prawie 50 roku. To była pierwsza podróż, króciutka, objechał takie malutkie kółeczko. Druga podróż rozpoczęła się od Antiochii, prowadziła przez te gminy, które wcześniej Paweł odwiedzał i Paweł przybył do Europy, a więc pierwsze miasto w Europie, Filipii, był w Macedonii i wtedy też przybywa do Koryntu, był w Efezie, w Milecie. Ta druga podróż, był w Tesalonice, w Atenach i w Koryncie. Do Koryntu przybył z Aten. Ta druga podróż to jest gdzieś mniej więcej 50-52, 52 rok. I trzecia podróż to jest 52-57, prawie 3 lata był w Efezie. Efez był naprzeciwko, prawda? To już jest miasto w Azji. Z Efezem jest związany święty Jan, bo tam był biskupem. Był w Koryncie i w Milecie. Czyli można powiedzieć, że z powrotem wraca do Koryntu. I teraz później Paweł jest uwięziony, odwołuje się do Rzymu. Tam jest więziony w Rzymie, więzienie domowe i później zostaje stracony, ścięty mieczem gdzieś pewnie około 67 roku. Mówię o tym w kontekście przybycia do Koryntian, bo Paweł przybywa do Koryntu w 51 roku, w czasie drugiej swojej podróży misyjnej. Skąd o tym wiemy? Z Dziejów Apostolskich. Relacjonuje to święty Łukasz w Dziejach Apostolskich w 18 wersecie. Po opuszczeniu Aten Paweł przybywa do Koryntu i tam spotyka się z Pryscyllą i Akwillą. Ja zawsze mam problem, która to jest kobieta, bo to jest małżeństwo. Która to jest kobieta, która jest mężczyzną. I sobie napisałem, że Pryscylla to jest ona. Ona była Rzymianką, a Akwilla był Żydem. A więc skoro przybyli z Rzymu gdzieś tam do Koryntu i też byli w Efezie, to może miało to coś wspólnego z tym edyktem cesarza, który wydalił Żydów z Rzymu. A więc oni przybywają, są takim małżeństwem, dzisiaj byśmy powiedzieli neokatechumenalnym, którzy idą i głoszą Chrystusa. Paweł spotyka się z nimi, u nich też zamieszkał, ponieważ wraz z Akwilą mieli ten sam zawód. Paweł, jak wiemy, wyrabiał namioty i z tego się pierwotnie utrzymywał. Akwila tak samo, był też kupcem, a więc pracowali sobie razem, sprzedawali, z tego się utrzymywali, a wykorzystywali wieczory do tego, żeby nauczać, żeby głosić Chrystusa. Sytuacja się zmieniła, to też opisują Dzieje Apostolskie, kiedy do Koryntu przybywają Sylas i Tymoteusz i oni wręczają w Pawła pracy, a on oddaje się głoszeniu Ewangelii. I tutaj w tym momencie dochodzimy do tego konfliktu, o którym mówiłem na początku, że Żydzi definitywnie odrzucili Pawła, a wtedy Paweł mówi, zwracam się do pogan. Wyprowadza się od Pryscyli i Akwilli, co nie znaczy, że się z nimi pokłócił, ale wyprowadza się i od tego czasu przebywa jeszcze u Tytusa Justusa w Koryncie przez najbliższe 18 miesięcy do połowy, gdzieś do 52 roku. I teraz mamy takie środowisko, jeżeli byśmy chcieli opisać tą gminę pierwszą w Koryncie. Mamy Żydów, którzy się nawrócili, niewielu, ale jednak się nawrócili. Druga taka ważna rzecz, która miała miejsce w tych synagogach poza Palestyną, to to, że do tych synagog też przychodzili tak zwani prozelici. Mamy o tym napisane w Dziejach Apostolskich, kiedy wyliczani są ci ludzie, którzy przybyli na święto zesłania Ducha Świętego. Mamy mowę o prozelitach. Kto to był prozelita? Prozelita to był poganin w znaczeniu nie Żyd, który wyznawał jedynego Boga, gdzieś tam starał się odkryć tego Pana Boga, ale jeszcze nie zachowywał wszystkich nakazów i zakazów tradycji judaistycznej. A więc oni, można powiedzieć, pochodzili z pogaństwa, mieli trochę inny sposób patrzenia na świat, ale już odkrywali Pana Boga. Oni też przychodzili do synagogi i właściwie oni stali się takimi pierwszymi, którzy przyjęli naukę świętego Pawła, który mówił o tym, że Chrystus przynosi zbawienie. To zbawienie nie przychodzi przez prawo. To, co mamy później w liście do Galatów rozszerzone, że nie trzeba stać się Żydem, obrzezać się i zachować wszystkie nakazy, żeby stać się chrześcijanem. Chrystus przychodzi, przynosi zbawienie i przynosi to zbawienie zarówno Żydom, jak i poganom. A więc oni, można powiedzieć, bardzo szybko się nawracali. I to była druga grupa taka społeczna w tej naszej wspólnocie koryńskiej, w tej gminie chrześcijańskiej. A trzecia grupa to byli po prostu poganie, Grecy, którzy gdzieś tam usłyszeli, nawrócili się i wstąpili do gminy, przyjęli chrzest i zostali chrześcijanami. I później pojawia się taki problem, dlaczego Paweł później opuszcza Korynt. Otóż Żydzi donieśli prokonsulowi Galio, który przybył tam z ramienia Rzymian, żeby zarządzać tą prowincją, donieśli, że Paweł tutaj burzy spokój, że po prostu przeciwstawia się różnym rzeczom. On machnął ręką, mówi, to nie moja sprawa. W każdym razie sytuacja jest tak napięta, tak niedobra, że wzajemnie na siebie skarżą i donoszą do Rzymian. Później Dzieje Apostolskie w 18 wersecie 18 rozdziału mówią, że Paweł w Koryncie przybywa jeszcze wiele dni. Mogło to znaczyć, że po tym konflikcie może to być równie 3 tygodnie, jak i 2 miesiące. W każdym razie po prawie 2-letnim pobycie w Koryntie Paweł udaje się do Efezu. Na drugą stronę. Pokażemy? Nie, to pokażemy. Warto zobaczyć. Bo w tym Efezie przebywa prawie 3 lata. To jest właściwie trzecia jego podróż, która rozpoczyna się od Paweł w... Tutaj mamy Korynt, prawda? A tu mamy Efes. Czyli właściwie jak Paweł wyrusza na trzecią podróż misyjną, to dociera tutaj. Dociera, siedzi, rok, dwa. prawie 3 i dopiero później dalej tutaj jeszcze do Koryntu i wraca. Także ten Efes jest bardzo ważny. Mamy list do Efezjan, ale ten Efes jest równie ważny, dlatego że w tym Efezie, który jest stosunkowo blisko, dziękuję, stosunkowo blisko Koryntu, w Efezie można powiedzieć jest taka baza świętego Pawła i tam docierają do niego różne wiadomości. Dzisiaj wiadomości docierają w przeciągu, prawda, dzięki, 5 sekund, SMS, nie wiem, 28 milionów w totolotka, w Redzie, od razu właściwie o godzinie 9 już tam w szkole, to ty, czy nie ty, to wszystko dzieje się w przeciągu kilku sekund. Kiedyś to były listy albo ludzie, którzy bezpośrednio przyjeżdżają. Będzie nawiązanie do ludzi Chloe, którzy donieśli świętemu Pawłowi. To byli ludzie, którzy... To była Chloe, to była ona, kobieta. Do końca nie wiemy. Nawet nie wiemy, niektórzy mówią, że ona była chrześcijanką. Być może. Miała jakieś przedsiębiorstwo. Zatrudniała jakichś ludzi, którzy przewozili towary. Może to byli marynarze. A więc tak jakby oni płynąc dotarli do świętego Pawła i też mu donosili o pewnych rzeczach w Koryncie. I wtedy Paweł napisał do tych Koryntian list, który zaraz rozpoczniemy, ale jeszcze do tego dojdziemy, bo jeszcze trzeba powrócić do sytuacji w gminie Koryntian, ponieważ nie tylko Paweł tam był. Przybył jeszcze Apollos. To imię będzie się pojawiało w liście do Koryntian. Dzieje apostolskie piszą o tym Apollosie, że był Żydem z Aleksandrii, dobrze wykształconym, doskonale znał Pismo Święte. Aleksandria, więc wędrujemy do Egiptu. Nie będziemy już pokazywać, w Egipcie, prawda? Miasto założone przez Aleksandra, wspaniała biblioteka Aleksandra Wielkiego, świetne, całe centrum, prawda? Nauki, kultury i innych rzeczy. I ten Apollos, on znał chrześcijanowy, czyli można powiedzieć, że mówił o Chrystusie, ale zatrzymał się na tym chrzcie, którego udzielał święty Jan. I on też przybył do Koryntu. Później spotkał się ze świętym Pawłem. Nie wiemy, czy to był jego przeciwnik, czy zwolennik. Później się dogadali, ale na początku, tak jakby to, co wynika z pierwszego listu do Koryntian, Apollos większy nacisk kładł na piękne przepowiadanie, na piękne słowa i uwiódł tym Koryntian. Koryntianie mieli o sobie wysokie mniemanie, byli centrum świata, rzeczywiście, prawda? Mieli tu swoją Afrodytkę, mieli inne rzeczy, filozofia, to miasto greckie, trzeba sobie z tego zdawać sprawę i powtarzać cały czas. A więc Apollos przyszedł i pięknie mówił. I on tak jakby tych ludzi zdobył dla Chrystusa, ale to doprowadziło do podziałów. Jeszcze pojawił się tam Kefas. Nie wiemy, czy Piotr, Kefas, oczywiście o Piotra chodzi. Nie wiemy, czy Piotr tam był bezpośrednio, czy ludzie z jego wspólnoty. W każdym razie mamy takie tak jakby trzy stronnictwa, które się wyodrębniły. Nie na skutek działalności apostołów, bo to oni do tego nie zmierzali, ale na skutek ludzi, którzy zaczęli odbierać siebie jako należących do tego, kto im udzielił chrztu świętego. Czyli jedni mówili, my jesteśmy Apollosa, bo Apollos nas chrzcił, on nas nauczał i udzielił nam chrztu, a więc należymy do niego, do jego stronnictwa. My jesteśmy Pawła, a my jesteśmy Piotra. Ci ludzie Piotra to byli bardziej judaizujący, prawda? Ci, którzy później się pojawili w Galacji i tam dosyć krwi świętemu Pawłowi napsuli, bo mówili tym mieszkańcom Galacji, że oto teraz wy źle robicie, bo musicie najpierw się obrzezać i zachować wszystkie nakazy i zakazy prawa żydowskiego. A więc ten problem tam się pojawiał. I teraz czemu ja o tym mówię? Dlatego, że właściwie jak otwieramy list do Koryntian, to widzimy, że dzisiaj niewiele się zmieniło. Też są podziały i w świecie, i w ojczyźnie, i w kościele. Ci należą do tych, no tych, taką partię, taką, mówię tutaj o tych kościelnych czasami takich klimatach. I święty Paweł, jak pisze ten list, to pisze na podstawie znajomości sytuacji Koryntian. Oni są podzieleni. Wiadomo, to nie jest tylko podział taki, że my należymy do tego, wy do tego, pokój. Skoro są podzieleni, to znaczy, że pewnie tam dochodzi do różnych tarć, do różnych sporów, do kłótni. A każdy podział jest po prostu czymś złym. O tym święty Paweł będzie mówił, za chwilę do tego dojdziemy. Ja tylko nawiążę na chwilę do Bazyliki Grobu Bożego. Bo my dzisiaj mamy też chrześcijaństwo podzielone i to chrześcijaństwo podzielone jest ogromnym zgorszeniem. Jak ktoś wchodzi do Bazyliki Grobu Bożego, a ta bazylika należy do 5 różnych wyznań chrześcijańskich, to niby ci sami chrześcijanie, niby ten sam Pan Jezus, a każdy na swój sposób, prawda? I czasami nawet dochodzi do rękoczynów. Może nie między katolikami, bo tam franciszkanie się chowają pokornie gdzieś tam pod ławką, ale jak Syryjczycy wyjdą do walki z Grekami, a tam się dołożą jeszcze Egipcjanie, czyli Koptowie, to po prostu lepiej uciekać. I to jest zgorszenie. Tak samo jak do Afryki przyjeżdżają katolicy, przyjeżdżają za chwilę protestanci, o tym samym Pan Jezusie mówią, ale inaczej. Gdzieś tam te różne inne wyznania protestanckie się pojawiają, to jest zgorszenie. Czyli właściwie nic się nie zmieniło. I teraz jeszcze dojdę do tego, bo trzeba jeszcze powiedzieć króciutko o tym, że tych listów do Koryntian mamy trochę więcej. Dwa mamy tutaj, dwa się zachowały, o tak, nie to, że gdzieś tam krążą, tylko dwa mamy tutaj, ale pierwszy list był skierowany, do którego święty Paweł się odwołuje tutaj, że pisałem już do was wcześniej, był skierowany do mieszkańców Koryntu i mówił o ich niemoralności, o ich rozwiązłości. I teraz tutaj trzeba sobie przypomnieć, że ta rozwiązłość była czymś normalnym. I teraz, jeżeli przychodzi się do takiego świata, w którym dużo łatwiej było tak jakby zostać chrześcijaninem w tym środowisku żydowskim, bo Żydzi i chrześcijanie pewne rzeczy związane z moralnością mają wspólne. A teraz, jeżeli nagle przychodzi się do kręgu ludzi, którzy wierzą w wielu bogów, którzy, no tak jak mówiłem o tej rozwiązłości seksualnej, to jest na porządku dziennym, to im dużo trudniej przyjąć i zachować te wszystkie rzeczy, które niesie ze sobą Ewangelia. Bo nawet gdyby chcieli, to niestety, jak człowiek popada w grzech, to ten grzech przychodzi później dużo łatwiej. I to, co mówi później święty Paweł, że czasami człowiek nie czyni tego, co chciałaby dusza i serce, ale czyni to, co chce ciało. A więc święty Paweł pisze ten pierwszy list do Koryntian, niekanoniczny, prawda? Ten pierwszy, który napisał, którego nie mamy, nie pozostał. I później pisze drugi list do Koryntian, czyli nasz pierwszy, czyli ten, który tu mamy, pierwszy list do Koryntian. Ten list został poprzedzony poprzednim listem. Później mamy tak zwany list we łzach. Jak otworzymy sobie drugi list do Koryntian, drugi rozdział, czwarty werset, to tam właśnie o nim święty Paweł pisze. Pisałem do was, będąc w wielkim utrapieniu, z bólem w sercu i ze łzami, nie po to, abyście się smucili, ale byście poznali, jak wielka jest moja miłość do was. Tego listu też nie mamy. I później mamy trzeci list, to jest drugi list do Koryntian. I tu Paweł przygotowuje w tym liście swoje kolejne odwiedziny w Koryncie. Tak więc taka jest historia tych listów do Koryntian. Zostały dwa. Mamy piękne, wspaniałe listy, do których teraz przejdziemy. Ale jeszcze zanim przejdziemy, to króciutko o liście. Bo list to nie wzięło się z kosmosu, prawda? To miał określoną budowę, wzorowaną na... Tak jak powiedziałem, że list to był zwykły sposób przekazywania informacji. Tylko listy, właściwie nic więcej. I ewentualne opowiadania. Dzisiaj zamiast tych opowiadań mamy telewizor, prawda? I właściwie nie rozmawiamy ze sobą. Kiedyś po prostu jak tacy kupcy przyjeżdżali, marynarze, coś, cała wioska gdzieś się schodziła, siadała, oni opowiadali, co tam na świecie. I dlatego właściwie chrześcijaństwo tak szybko się rozeszło. Bo Paweł, kiedy przybył do Rzymu, to tam już było chrześcijaństwo, które najprawdopodobniej dotarło z tymi kupcami, z różnymi innymi ludźmi, którzy przybyli gdzieś tam z Palestyny. A mieszkańcy Koryntu to jest jego grupa, to jest jego wspólnota. Także tam jest dużo większy związek niż na przykład z mieszkańcami Rzymu, ze wspólnotą w Rzymie. A więc taki list, który również pisał święty Paweł, można powiedzieć, nie odbiegał swoją budową od listów, które pisano w starożytności. A więc najpierw podawano nadawcę, później do kogo, później pozdrowienia. To był taki wstęp. Później właściwy temat sprawy, u Pawła też to jest wyodrębnione, pięć takich tematów jest, będziemy sobie po kolei je omawiać. I na końcu pozdrowienia, zakończenia, pozdrowienia jeszcze od przyjaciół i najczęściej podpis tego, który list pisał, ponieważ list w większości najczęściej był pisany przez sekretarza. Także proszę się nie dziwić, że pozdrawiam was Paweł i ja, który ten list napisałem. To jest zwyczajowe zakończenie listu świętego Pawła. A więc to jest ta struktura. A można powiedzieć, istota, jądro tego listu jest w środku. Tam jest ten przekaz, co Paweł chce powiedzieć. A teraz więc po takim wstępie, może trochę przy długim, ale chyba że warto, żeby to wiedzieć, możemy przejść do listu świętego Pawła do Koryntian. Pierwszy list świętego Pawła. I tak, mamy wstęp, to są pierwsze trzy wersety. Tak jak powiedziałem, we wstępie mamy kto, do kogo i dzień dobry. A więc mamy tak, Paweł z woli Bożej, powołany na apostoła Jezusa Chrystusa i Sostenes brat do Kościoła Bożego w Koryncie. Zostawmy ten Kościół Boży w Koryncie i zajmijmy się Pawłem. Paweł z woli Bożej, powołany na apostoła przez Jezusa Chrystusa. Koryntianie też będą powołani przez Jezusa Chrystusa. To jest bardzo mocno podkreślone, że Paweł nie sam nagle tutaj stał się apostołem, bo tak uznał, ale on został powołany przez Jezusa Chrystusa. I teraz w wypadku świętego Pawła my jesteśmy przyzwyczajeni, że on jest tym apostołem od zawsze, prawda? Paweł nauczał, czy tak jak mówiłem, słuchamy te listy w kościele, czytamy je, ale dla innych to nie było takie oczywiste. Paweł niejednokrotnie musi bronić swojego autorytetu jako apostoła. No bo Piotr mówi tak, Pan przyszedł nad Jezioro Galilejskie, powiedział, chodź za mną, poszedłem i jestem jego uczniem, jestem jego apostołem. Tak samo inni apostołowie. A Paweł, no niestety, ta zła fama go poprzedzała, że on był prześladowcą chrześcijan i nagle, jaki ty masz autorytet, żeby do nas mówić? I Paweł niejednokrotnie musi tak jakby ten swój autorytet podkreślać i to podkreśla w ten sposób, że jest powołany przez Jezusa Chrystusa. A więc można powiedzieć, on stawia siebie na równi z pozostałymi apostołami. Piotr i Andrzej byli nad jeziorem, Pan ich powołał, tak samo mnie, mówi Paweł, powołał Pan Jezus, Jezus Chrystus. Tutaj przeczytam taki fragment z listu do Galatów, w drugim rozdziale. Święty Paweł tłumaczy to trochę szerzej, trochę dokładniej, przed drugim rozdziałem, to właściwie jest pierwszy rozdział, gdzie też tak jakby przedstawia się tym Galatom, dlaczego ma prawo im mówić i nakazywać. To jest 15 werset pierwszego rozdziału. Kiedy jednak Bogu, który wybrał mnie od łona mojej matki i powołał swą łaską, tu nam się powołanie proroków przypomina oczywiście, spodobało się objawić swego Syna we mnie dla głoszenia Jego Ewangelii narodom, wtedy nie szukałem już rady u ludzi. Nie pospieszyłem też do Jerozolimy, do tych, którzy apostołami stali się przede mną, ale natychmiast skierowałem się do Arabii, a potem znowu powróciłem do Damaszku. Następnie 3 lata później poszedłem do Jerozolimy, aby poznać Kefasa i zostałem u niego 15 dni. Spośród apostołów nie widziałem natomiast nikogo z wyjątkiem Jakuba, brata pańskiego. Zaświadczam przed Bogiem, że w tym, co do was piszę, nie kłamie. A więc świadomie Paweł podkreśla, że to nie nawrócił się pod Damaszkiem, wtedy poszedł uczyć się do apostołów, powiedzcie im coś o Jezusie. Jezus go powołał i też Jezus dał mu poznanie. On pisze o takim swoim poznaniu mistycznym, tam też w drugim liście do Koryntian, prawda? Że zostałem wzięty do trzeciego nieba. W taki niezdarny sposób opisuje właśnie to doświadczenie mistyczne. A więc pokazuje, że jego autorytet jest równy autorytetowi apostołów, którzy fizycznie znali Pana Jezusa, bo z Nim chodzili po Galilei i Judei. A więc Paweł i Sostenes, brat. Nie wiemy, kim był ten Sostenes. Takie imię pojawia się jako przełożony synagogi, ale to najprawdopodobniej nie to imię. Brat oczywiście w znaczeniu nie fizycznym, tylko brat w Chrystusie. To pozdrowienie, które my często w czytaniach mamy, prawda? Drodzy bracia, kochani, czy tam słuchajcie, bracia, to jest właśnie w tym znaczeniu to adelfos, czyli współwyznawca. Do Kościoła Bożego w Koryncie, do tych, którzy zostali uświęceni w Jezusie Chrystusie i powołani do świętości, wespół ze wszystkimi, którzy na każdym miejscu wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, ich i naszego Pana. A więc Paweł pisze do Kościoła Bożego w Koryncie, do tych, którzy zostali powołani. Tu bardzo Paweł tak jakby to podkreśla, że to nie jest tak, że ten Korynt nagle swoimi siłami do czegoś doszedł. To Pan powołuje tą wspólnotę po to, żeby ta wspólnota chwaliła Pana. Tutaj trzeba jeszcze na jedną rzecz zwrócić uwagę. Tak jak mówiłem, ten list powstaje w Efezie, gdzieś najprawdopodobniej koło 55 roku. A więc jest to bardzo wczesny list, jeżeli chodzi o inne pisma Nowego Testamentu. Pierwszym listem i w ogóle pierwszym pismem Nowego Testamentu to jest list do Tesaloniczan świętego Pawła. To jest przed 50 rokiem, 45 rok. jeszcze nie ma Ewangelii w takiej formie, jak my dzisiaj mamy, prawda? Bo te Ewangelie funkcjonują w przepowiadaniu, mamy katechezy, które są używane, ale Ewangelia Marka, Mateusza, Łukasza czy Jana najpóźniej, to one dopiero powstają w formie takiej, jaką my dzisiaj znamy. Także te pisma świętego Pawła, te listy, to są pierwsze pisma Nowego Testamentu. I proszę zwrócić uwagę tutaj, jak święty Paweł doskonale sobie zdaje sprawę właśnie z tych relacji i opisuje je między Panem Bogiem a Jezusem Chrystusem i Duchem Świętym. To, co później w Kościele będzie tak jakby formułowane w postaci określanej, my dochodzimy do pewnych rzeczy, prawda? Na przykład na Soborze w Nicei w 325 roku szuka się właściwych słów, żeby opisać tą rzeczywistość, która jest niewyrażalna. I dlatego mamy to, co mamy w wyznaniu wiary, czyli wierzę w jednego Boga. Mamy, że Bóg jest współistotny, Jezus jest współistotny Ojcu, prawda? Współistotny. My szukamy dopiero słów na to, co chcemy opisać. A tutaj tak jakby święty Paweł bardzo konkretnie zawsze w Bogu, w Chrystusie, w Duchu Świętym. Tak więc ta można powiedzieć, ta nauka o tych trzech osobach boskich jest tu już obecna. A więc Pan Jezus powołuje zarówno świętego Pawła, jak i mieszkańców Koryntu. I teraz Paweł zwraca się do tej swojej gminy, wspólnocie i pozdrawia ich. Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Jakie piękne pozdrowienia. My do nich też przywykamy, bo one są w czasie mszy świętej, prawda? Na początku to, co mówimy, Pan z wami, albo miłość Boga Ojca, albo łaska i pokój od tego, który jest... To wszystko pochodzi z listów świętego Pawła. I to mamy takie pomieszanie i greki, i tej filozofii greckiej, i też tego tak jakby semickiego akcentu. Bo łaska to jest grecka, to jest charis. Stąd nasze charyzmaty. W liście do Koryntian też będzie o charyzmatach. A z kolei eirene greckie to jest hebrajskie szalom, czyli pokój, prawda? Tak się pozdrawiali Hebrajczycy. Czyli mamy takie pomieszanie, piękne pozdrowienie, łaska i pokój. Jakbyśmy się tak witali, prawda? Łaska i pokój od Boga Ojca. Piękne. A więc to mamy pozdrowienia. One muszą być. I są. I teraz później kolejnym wersetem od 4 do 9 to jest dziękczynienie świętego Pawła. Za to, co jest. Za mieszkańców Koryntu. Za ich wspólnotę. Za ich grupę. I święty Paweł tu jest doskonałym takim psychologiem, bo zanim zacznie wytykać pewne rzeczy, to najpierw pochwali. Pochwali, powie, jak fajnie rośniecie i w ogóle w mądrości, we wszystkim. Świetnie. Doskonale to chwali i cieszy. Jedynym takim wyjątkiem jest list do Galatów, gdzie Paweł właściwie od razu prosto z mostu mówi, głupi Galaci. To nie jest pedagogiczne, ale tutaj jesteśmy, tak powiedzmy, w takiej poprawności. Bogu mojemu dziękuję za was, za łaskę daną wam w Chrystusie Jezusie. Paweł chwali Koryntian za ich mądrość, bo tak jak powiedziałem, do tej mądrości będzie później nawiązywał i ta mądrość jest przyczyną chluby Koryntian. Oni mówią, my tu mamy szkoły filozoficzne, my tu jesteśmy po prostu mądrzy, dyskutujemy ze sobą, jest Apollos, prawda, który pochodzi z Aleksandrii i tak dalej, i tak dalej. Ale od razu pokazuje, że ta mądrość jest skutkiem łaski Bożej. Czyli Paweł dziękuje Bogu, że mają łaskę, która została zlana mieszkańcom Koryntian w Chrystusie. W Nim to bowiem zostaliście wzbogaceni we wszystko, we wszelkie słowo i wszelkie poznanie. A więc tak jakby Paweł już od razu kierunkuje myśl Koryntian, że to nie sobie macie zawdzięczać tą mądrość, do której za chwilę nawiążę, ale że to wszystko jest łaska w Chrystusie. Że to Chrystus wam dał, a więc skoro wam dał, to czemu się chlubicie? Czemu się tym cieszycie? A więc łaska Boża jest u początków mądrości, podtrzymuje ją w życiu teraźniejszym i prowadzi aż do życia przyszłego, do paruzji, którą Paweł zapowiada. Czyli ta łaska Boża, można powiedzieć, przenika wszystko. I dalej, skoro zostali wzbogaceni we wszystko, to świadectwo Chrystusowe utrwaliło się w was tak, iż nie brakuje wam żadnego daru łaski, gdy oczekujecie Pana naszego Jezusa Chrystusa. On też będzie umacniał was do końca, abyście byli bez zarzutu w dzień Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest Bóg, który powołał nas do wspólnoty z Synem swoim, Jezusem Chrystusem, Panem naszym. A więc to, co powiedziałem, ta łaska ich prowadzi, ma doprowadzić, bo Pan Bóg jest wierny, bo Pan Bóg jest wspaniały i Pan Bóg im tego użycza. I teraz dochodzimy do istoty tego pierwszej części listu, a właściwie można powiedzieć do czegoś, co przebija przez cały list. Bo Paweł pisze ten list jako odpowiedź na podziały, które pojawiły się w tym kościele. I teraz tu mamy, można powiedzieć, aż do 4 rozdziału te podziały, które pojawiły się w tym kościele. Paweł mówi o powodach tych podziałów i następnie wskazuje 4 drogi, które mają tak jakby naprawić, czy mają wskazać Koryntianom drogę prowadzącą do jedności. A więc przeczytajmy ten 10 werset. A przeto upominam was, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście byli zgodni i by nie było wśród was rozłamów, byście byli jednego ducha i jednej myśli. Czyli zobaczcie, Paweł pochwalił, mądrość, pięknie, łaska jest z wami, ale upominam was, by nie było wśród was podziału, by nie było wśród was rozdziałów. I tutaj dochodzimy do istoty Kościoła. To, co my wyznajemy w wyznaniu wiary, to mówimy wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Pierwsza rzecz, pierwszy przymiotnik określający Kościół, to jest jeden. Jeżeli jest podział, to jest zło, to jest grzech. A więc Paweł upomina, by nie było wśród was w waszym Kościele, który ma być jednością, w innym miejscu święty Paweł powie, że Kościół jest ciałem Chrystusa, a więc nie może być podziałów. I teraz mówi o tym, skąd o tym wie. Doniesiono mi bowiem o was, bracia, przez ludzi Chloe, że zdarzają się między wami spory. A więc Paweł tak jakby trzeźwo ocenia sytuację. Doniesiono mu i teraz on precyzuje, o co chodzi, żeby później móc na to odpowiedzieć. O tych ludziach Chloe sobie powiedzieliśmy, wędrowali gdzieś tam statkiem, donieśli mu. I teraz tak. Myślę o tym, to jest 12 werset, co każdy z was mówi. Ja jestem Pawła, a ja Apollosa, ja jestem Kefasa, a ja Chrystusa. I teraz tutaj mamy nawiązanie do tych ewangelizatorów, prawda? Że Koryntianie związywali się z tymi, którzy ich chrzcili, czyli to się pojawiało. Ja należę do stolnicy Pawłowego, ja do Apollosa, ja do Kefasa, a Paweł mówi, posługując się ironią, a ja do Chrystusa. I zaraz to jest ta Pawłowa ironia. I teraz Paweł dochodzi do sedna. Czyż Chrystus jest podzielony? Czyż Paweł został za was ukrzyżowany? Czyż w imię Pawła zostaliście ochrzczeni? Paweł tak jakby podkreśla, że oni są tylko, też będzie tam dalej później mowa o tym, że jeden, prawda, sieje, drugi podlewa, a Bóg daje wzrost. To jest to, że to nie Paweł za nich umarł, czy ktoś, kto ich chrzcił, oni tylko przekazywali łaskę. Bo Chrystus jest niepodzielony i każdy z nich głosi tego samego Chrystusa i udziela tego samego chrztu. 14 werset. Dziękuję Bogu, że prócz Kryspusa i Gajusa nikogo z was nie ochrzciłem. Nikt przeto nie może powiedzieć, że w imię moje został ochrzczony. Zresztą prawda, ochrzciłem dom Stefanasa, poza tym nie wiem, czym ochrzcił jeszcze kogoś. Zwróćcie uwagę, że święty Paweł stosunkowo mało ludzi ochrzcił. Tutaj pojawia się to imię Kryspusa. No i to był przełożony synagogi, która była w Koryncie. Także można powiedzieć, dosyć duży policzek dla Żydów. Nawrócił się wraz ze całym swoim domem i mówi, że on tylko ochrzcił kilku. A więc nie jemu przypisywać to. Mówi, na szczęście ja tak jakby nie wpisuję się w tą waszą walkę. Owszem, wy mówicie, że do mnie należycie, ale ja z tym nie mam nic wspólnego. I też jeszcze jedna ważna rzecz, to co też jest napisane w Dziejach Apostolskich, że chrzczono wtedy całe domy, prawda? Dzisiaj chrzcimy małe babyki, żeby po prostu od maleństwa miały tą łaskę Bożą, po co z tym zwlekać. No ale kiedyś, kiedy przychodzono, to cały dom przyjmował chrzest. I dorośli, i dzieci, i wszyscy, prawda? Tak jak tu pisze, że ochrzcił dom Stefanasa. I teraz tak jakby to jest to nakreślenie sytuacji. Trzeźwa ocena rzeczywistości, która pozwoli znaleźć jakąś odpowiedź na to. I teraz mamy 4 drogi do jedności. Pierwsza droga, będziemy sobie po kolei o nich mówić, jesteśmy przy wersecie 16. Święty Paweł odpowiada, nie posłał mnie Chrystus, abym chrzcił, lecz abym głosił Ewangelię. I to nie w mądrości słowa, by nie zniweczyć Chrystusowego krzyża. To jest pierwsza droga do jedności, Chrystusowy krzyż. Ale jeszcze zastanówmy się chwilkę nad tym zdaniem, nie posłał mnie Chrystus, abym chrzcił, lecz abym głosił Ewangelię. Chrzest bierze się z głoszenia Ewangelii. Chrzest jest czymś wtórnym do nawrócenia. Tak jak dworzanin królowej Kandaki, który wędrował, Filip został do niego podesłany, słyszy, to dzieje apostolskie oczywiście opisują, słyszy, jak ten czyta proroka Izajasza i pyta go Filip, czy ty rozumiesz to, że nie rozumiem. On mu zaczął tłumaczyć, wyjaśnić, od tego przeszedł do Chrystusa i on mówi, to jest to. A więc uwierzyłem, wierzę w Chrystusa. Czy mogę teraz przyjąć chrzest? No i przyjeżdżali koło jakiegoś bajorka, Filip mówi, to chodź. W tym bajorku go baptizeń, czyli zanurzył, prawda? Bo my dzisiaj tam z flakonika te dzieci chrzcimy, ale kiedyś to brano po prostu i zanurzano. Stąd nazwa baptizeń, zanurzać. I ochrzcił go. I to Paweł podkreśla. Nie, że Jakoby mówił, że chrzest jest nieważny, bo chrzest jest oczywiście ważny. Ale chrzest bierze się z Ewangelii Jezusa Chrystusa. To Chrystus jest u początku, a Chrystus jest niepodzielny. I teraz tutaj święty Paweł odnosi się do tej mądrości Koryntian, do której żeśmy nawiązywali wcześniej i mówi, że przyszedłem głosić się nie w mądrości słowa, bo ona może zniweczyć Chrystusowy krzyż. I teraz 18 werset jest najważniejszy, to jest teza, który mówi święty Paweł. Nauka bowiem krzyża głupstwem jest dla tych, co idą na zatracenie, mocą Bożą zaś dla nas, którzy dostępujemy zbawienia. I tu od razu możemy powędrować do drugiego rozdziału, piąty werset. Troszkę do tego ten werset nawiązuje. Aby wasza wiara opierała się nie na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. I to jest pierwsza droga prowadząca do jedności. Przyjęcie krzyża Chrystusa jako źródła mądrości. Popatrzmy, co w tym zdaniu jest napisane. Mamy, można powiedzieć, mamy dwa rodzaje ludzi. Jednych, dla których nauka krzyża jest głupstwem i oni idą na zatracenie. I drugi rodzaj ludzi, dla których nauka krzyża jest mocą Bożą i jesteśmy to my, którzy dostępujemy zbawienia. I tu jest cały, właściwie można powiedzieć, temat listu do Koryntian. Są dwa rodzaje ludzi i w środku stoi krzyż. I ten krzyż Chrystusa i nauka z niego wypływająca, bo to jest, tak można to przetłumaczyć, nauka, którą daje nam krzyż, czy też słowa, właściwie słowa wypływające z krzyża, dają człowiekowi zbawienie. A więc ci, którzy odrzucają krzyż, idą na zatracenie, ci, którzy przyjmują krzyż i naukę z niego płynącą, idą na zbawienie. I teraz tutaj święty Paweł to będzie rozwijał dalej, będzie się odwoływał do filozofii, nie dlatego jakoby potępiał filozofię, bo sam był uczony, sam przecież mówił, posługiwał się grecką retoryką, ale mówi o tym poznaniu ludzkim i o filozofii, filozofos, to znaczy fileozofos, miłość mądrości, że ona ma swój limit, że w jej tak jakby zakresie nauczania nie mieści się krzyż Chrystusowy. I dlatego wielu filozofów ten krzyż odrzuca jako głupstwo. A przecież na krzyżu została otwarta brama do nieba i z krzyża płynie źródło przebaczenia grzechów człowiekowi. Czyli to, co otwiera mu bramę do nieba i to, co prowadzi do zbawienia. I to jest w centrum i o tym Paweł będzie mówił dalej. My już dzisiaj sobie skończymy, bo jest godzina 20. O tym Paweł będzie mówił dalej, ale to jest pierwsza droga, która ma prowadzić do jedności. Przyjęcie głupstwa w cudzysłowie krzyża i głoszenia mądrości krzyża, a nie mądrości ludzkiej. Bo jeżeli człowiek głosi mądrość ludzką, co się równa mądrość pyszną, która odrzuca krzyż i odrzuca wiarę, to w tym momencie idzie na zatracenie i w tym momencie pojawiają się podziały, pojawiają się inne problemy, pojawiają się kłótnie, sprawy ciągną się i są przedstawiane sądom pogańskim, do czego też dojdziemy, pojawia się rozwiązłość i wszystko inne. Jak powrócić do jedności? Przyjąć słowa płynące z krzyża i mądrość krzyża.